audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w studio radiowym pan Michał Kisiel, dyrektor Domu Polonii w Pułtusku. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Witam bardzo serdecznie panią redaktor, witam naszych słuchaczy.
Nasze jesienne spotkanie oznacza, że mowa o husarii będzie, proszę Państwa, czyli mój ulubiony temat podejmowany z panem dyrektorem. Przed nami wyjątkowe dni, dni tradycji Rzeczpospolitej i piknik z husarią. Każdego roku mówimy o tym wydarzeniu, w tym roku także tak będzie. Panie dyrektorze, na kiedy nasi słuchacze mają się już przygotować?
No mam nadzieję, że już ta nasza zachęta i zaproszenie w Państwa radiu została odebrana przez naszych stałych bywalców z husarią. No i oczywiście zapraszamy w najbliższą sobotę 14 września i w niedzielę 15 września również poprawka, można tak powiedzieć, ale to są dwa różne turnieje, dwa różne dni, jeśli chodzi o dni tradycji Rzeczypospolitej, bo tak w tym roku wróciliśmy do tej nazwy i już w sobotę najbliższą zapraszamy. Pierwszy turniej o godzinie 16. Zaczniemy oczywiście od pokazów. Będą pokazywany kunszt rycerstwa naszej husarii. Będzie pokaz konny pocztu dam husarskich, będzie musztra husarii, będzie pokaz łucznictwa, który tutaj się zadomowił w Pułtusku dosyć mocno. Łucznictwa konnego oczywiście. No i salwa armatnie, od której pewnie zaczniemy. I to wszystko o godzinie 16, a o 17 ten zwyczajowy turniej przypisany tylko do Pułtuska, ponieważ tych turniejów husarii w ciągu roku jest około chyba 6-7, zależy w którym roku, ale ten nasz jest tym głównym turniejem kończącym powoli Ligę Husarską, po to, by właśnie przejść przez ten sobotni turniej w Pułtusku i przejść do finału Ligi Husarskiej, który zawsze odbywa się w niedzielę i też na błoniach Zamku Pułtuskiego.
Ale zanim o niedzieli powiemy, panie dyrektorze, to warto wspomnieć, że przed salwą armatnią, przed pokazami kawalerii konnej będzie też konferencja, która wprowadzi nas w zagadnienia husarii, mianowicie wykłady właściwie pod hasłem Zjednoczona Husaria dla dobra Polski. Kto wygłosi wykłady?
Więc tutaj takim mottem przewodnim, wiadomo, jest historia tego naszego oręża, niezwyciężonego oręża przez ponad 130 lat. Żadna armia w Europie nie odważyła się i nie dała rady sprostać sile husarii. I chcemy wspominać te zwycięskie boje naszej husarii. Tych bitw było bardzo dużo w obronie Rzeczypospolitej, ale przede wszystkim ta bitwa, którą wspominamy, czyli Odsiecz Wiedeńska, której wojska polskie, husaria pod dowództwem naszego króla Jana III Sobieskiego dało odpór państwu osmańskiemu i uratowało Europę przed zalewem właśnie muzułmanów, bo tak to trzeba powiedzieć. To zwycięstwo jest przedmiotem wielu dyskusji i historyków, ale też sama siła tego oręża jest opisywana i myślę, że ta konferencja będzie bardzo ciekawa. Przyjedzie do nas osoba, która bardzo dobrze zna temat husarii. Jest to pan Kuba Pokojski, który też jest autorem wielu książek, publikacji i on na pewno o tym powie, o tej sile husarii powie w sposób taki ciekawy, znaczący. Warto właśnie skorzystać też z tej konferencji, bo zaczynamy od niej wyjątkowo trochę inaczej, bo zazwyczaj na polu gdzieś w czasie potyczek turniejowych, a tutaj zaczniemy od historii i dobrze i słusznie, bo my musimy ciągle wracać do tej historii, dobrej historii polskiego oręża, mieć też świadomość tego, że to nie była taka prosta sprawa, przygotowanie wojska, przygotowanie poszczególnych husarzy, całe wioski musiały pracować na to, by takiego żołnierza wyprawić na wojnę w obronie Rzeczypospolitej i było to nie tylko drogie w sensie utrzymania działanie, ale też bardzo ważne w kwestii pospolitego ruszenia wtedy, kiedy Polska była zagrożona, Królestwo Polskie było zagrożone. I jak to się działo, jak funkcjonowało państwo polskie od tej strony, a muszę powiedzieć, że do pewnego momentu działało perfekcyjnie i zazdroszczono nam tej dobrej organizacji. Potem trochę się to popsuło, więc warto wspomnieć ten czas, kiedy było dobrze.
Polska husaria, mówiąc językiem współczesnym, robiła wrażenie, a językiem wtedy panującym postrach tak naprawdę wśród wrogów. Tak więc myślę, że husaria odegrała ogromną rolę w walkach na rzecz Polski. Warto poznać tę historię, proszę państwa. Warto zastanowić się, dlaczego ten postrach husaria czyniła, a może będzie to możliwe podczas imprezy, panie dyrektorze. Na tyle będą pokazy rzeczywiste, realne, że ten świst piór usłyszymy?
Właśnie, czy to był świst piór, czy to był świst nakładanej na tą pikę, na tą kopię, z której słynęła husaria, to jest kwestia już do różnego rodzaju przemyśleń. Jednak stawia się tutaj taką tezę, że raczej nie te skrzydła, że raczej to właśnie kopia i na niej założona chorągiew, plus oczywiście ten koni, oręża całego na koniu powodował i te kilka tysięcy koni często w bitwie powodował postrach wśród piechoty, wśród pikinieru, bo większość armii przegrywała już przy tym pierwszym starciu. Natomiast kopia miała odpowiednią długość, często ponad 6 metrów i zanim konie wpadły w pełnym galopie w tych pikinierów, to najpierw była kopia, która właśnie strach ogromny i spustoszenie się, bo bywało, że kilku nawet przeciwników było nadzianych na taką kopię. Oczywiście tu fachowcy będą o tym się wypowiadać. Na pewno ta ich wiedza jest drogocenna, bo aż tak dokładnie nie znamy szczegółów z tego czasu, ale przecież taka kopia była specjalnie wydrążanym kawałkiem dobrego drewna. Miała swoją lekkość też, ale też i zarazem twardość. Więc to wszystko powodowało, każdy element uzbrojenia był bardzo potrzebny, istotny z punktu widzenia wojny, którą z konia należało toczyć i robiliśmy to perfekcyjnie, stąd tyle lat, prawie 130 lat bez przegranej. No to sobie trudno dziś wyobrazić, jak silna była ta armia, biorąc pod uwagę, że mieliśmy różnych sąsiadów i wojska tatarskie i osmańskie i Rosję przecież ogromną, więc nie brakowało nam tu przeciwności losu, a potem Szwedów jeszcze. Także to wszystko na pewno na tych wykładach będzie można wysłuchać. Zamierzamy to spotkanie zorganizować w sali w zamku, w sali koncertowej, więc tam zapraszamy i tak jak wspomniałem, mamy tutaj na pewno też Pawła Tomasza Kruszewskiego, który będzie również mówił o tej rekonstrukcji. Będzie też wspomniany pan Kuba Pokojski. To jest naprawdę fachowiec znający bardzo dobrze historię husarii, oręża, więc świetnie opowiadający. No i oczywiście nasz główny, tutaj można powiedzieć, dowodzący od 11 już lat, kolega Dariusz Wasilewski, który jest takim spirytusmowem z tych wszystkich wydarzeń w Polsce, ale również tu w Pułtusku od lat jakby ma swoją siedzibę, ta nasza husaria podlaska, tak ją nazywamy, ale przecież to wszystko blisko, jesteśmy w zasięgu ręki i dzięki temu ta husaria w Pułtusku jest, przybywa co roku do nas i niech tak by pozostało, bo jest to świetna lekcja historii, za każdym razem trochę inna widownia, trochę inne pokazy, trochę inna rywalizacja, bo są też przecież ci nasi husarze przez cały rok, sezon walczą o to możliwość wystąpienia w finale i ten finał za każdym razem jest inny. Troszkę utrudniają sobie nawet nasi tutaj wojowie tą konkurencję, nie tylko na kopie, nie tylko na szabla, ale sami sobie stwarzają trochę trudności, żeby było ciekawiej, żeby było trudniej zwyciężyć. Jest to taka fajna i zabawa, i też sport trochę, byśmy powiedzieli. No i oczywiście doping również od widowni, brawa. No wszystko to ma swoją oprawę, taką niespotykaną tutaj na północnym Mazowszu, więc warto do nas zajrzeć i obejrzeć tą lekcję żywą historii.
Tak pomyślałam w tym momencie, nie dalej jak kilka dni temu w Cichanowskim Zamku odbywały się walki rycerzy, Pułtusk ma husarię. Tak. A więc to są najlepsze lekcje historii z możliwych. Bo jeśli przyjdą dzieci, całe rodziny, bo dla nich, jak wiemy, będą też atrakcje, animacje, no to chyba lepszej karty historii pokazać nie można i sposobu.
A jasne, żywa lekcja historii zawsze przyciąga, zawsze jest ciekawa, bo nie jest jakimś nudnym, byśmy powiedzieli, wykładem, ale tylko żywa lekcja historii może też przekonać dzieci, młodzież do pewnych wartości, które przyświecały zawsze w Polsce Polakom przez wieki, te sławne Bóg, honor, ojczyzna. To jest właśnie dokładnie ten moment, kiedy nie patrzono na swoje życie, nie patrzono na swoje straty, tylko najważniejsza zawsze była ojczyzna i kiedy była w potrzebie, porzucano codzienność, obowiązki dnia codziennego i każdy Polak bez zmrużenia oka stawał w obronie swojego kraju. Więc to i tak jakby czytając nawet czasami w młodym wieku pisane testamenty, to naprawdę, no tak było, że w wieku 20 lat już pisano testamenty. Jeden z tych przodków, który występował, który walczył w bitwie pod Chocimiem, w wieku 21 lat już testament miał spisany. Nie było wiadomo, czy się z takiej wojny wróci. To są ciekawe kwestie i takie pokazujące dawną Rzeczypospolitą i tą miłość do ojczyzny, bezwzględną miłość do ojczyzny, czy nawet aż po utratę życia. Myślę, że potem kolejne pokolenia też pokazywały, że tak jest, tak, aż po II wojnę światową. Miejmy nadzieję, że nie będzie nam dawane w obowiązku stawanie do takiej sytuacji, ale to trzeba o tym też rozmawiać, trzeba o tym mówić, bo ten etos patriotyzmu, pewnej miłości do ojczyzny, on bierze się też i z poświęcenia i czasami tak bywało. Niektóre pokolenia musiały swoje życie poświęcić, jak pokolenie naszych dziadków, którzy nawet i dwa razy w czasie początku XX wieku musieli brać udział w wojnach. No, mój dziadek praktycznie wszystkie wojny, jakie były możliwe, brał udział. Urodził się w 1900 roku, więc i 18, i 20 rok, wojna polsko-bolszewicka i jeszcze 39 rok. I to dotyczyło większości Polaków. Wszyscy szli w obronie ojczyzny i nikt się nie zastanawiał. W imię Boże tylko się żegnał z domu, wychodząc, błogosławił swoje dzieci i szedł w obronie ojczyzny. Oby nam nie było to potrzebne, obyśmy żyli w pokoju i tego sobie życzmy, ale póki co wspominajmy te dobre czasy i ten etos żołnierza, bo husaria to był ogromny zasób, no byśmy powiedzieli, patriotyzmu w każdej postaci. Poznawanie tej historii, sposobu walki, tego dążenia do zwycięstwa w obronie ojczyzny, no to było piękne, to warto o tym mówić.
Panie dyrektorze, to pora powiedzieć w takim razie, jakie atrakcje przygotowano na drugi dzień wydarzenia, czyli niedziela 15 września. Tutaj będzie także uroczysta msza święta, ale również nawiązanie do pierwszego dnia i też nowe propozycje. Powiedzmy, co wydarzy się 15 września?
Tak, no tradycyjnie chcemy, żeby przemarsz taki nastąpił. W tych wszystkich wydarzeniach bierze udział rekonstruktor, ale świetnie grający rolę króla Jana III Sobieskiego z małżonką, z Marysieńką. Jesteśmy już do tego widoku mocno przywiązani. Król również razem z husarią z Pułtuskiego Zamku wyrusza do naszej bazyliki. Tam co roku msza święta za ojczyznę, właśnie w intencji ojczyzny, w której król bierze udział, zajmuje odpowiednie miejsce królowi nadane przy ołtarzu. Msza jest taką mszą, gdzie widać tą różnicę jakby w odniesieniu do dnia codziennego, bo mamy husarię w zbrojach, odpowiednie zachowanie tego rycerstwa, czyli w czasie podniesienia, wyjęcie z pochwy właśnie szabli, czy też opuszczenie sztandarów w czasie podniesienia. To wszystko nawiązuje do tego, co w tej bazylice dokładnie było te 500 lat temu i możemy się przenieść w czasie. Oczywiście dołączamy do tego odpowiednią liturgię. Nasz ksiądz proboszcz jest w zabytkowym ornacie, który też z tamtego okresu zachował się, przepiękny ornat z czasów husarii, ale również przyjeżdża do nas chór z Białegostoku, który nadaje taką oprawę mszy świętej, że naprawdę warto do Pułtuska na tą godzinę 12 w niedzielę 15 września przyjechać i zobaczyć, jak to wyglądało 500 lat temu, można tak powiedzieć, jak wyglądała msza święta z udziałem wojska husarii, no i króla oczywiście. Po tej mszy świętej również konno i pieszo, damy dworu i husaria wracają na zamek, na plac turniej. No i tutaj właśnie ten drugi turniej, o którym wspomniałem, ten finałowy, jedyny taki w kraju, w Pułtusku, można powiedzieć finał Ligi Husarskiej po tych kilku turniejach, które odbywały się w kraju. Ale zanim się ten turniej odbędzie, oczywiście ta parada wiktorii, bo tak ją nazywamy, której wspomniałem, też pokazy i musztra i wystrzały również, ale podczas też gawenda o husarii będzie też krótko, będą też pokazy walki polską szablą bojową i około 14 przystąpimy do tego właśnie wielkiego finału Polskiej Ligi Husarskiej. Tutaj po tych zmaganiach już występują tylko ci najlepsi, 10 najlepszych. Czy ten pokaz, ten turniej jeszcze w sobotę, który jest, wyłoni jeszcze tą ostatnią dziesiątkę, czy tą najlepszą dziesiątkę, która właśnie w niedzielę stanie do w szranki turniejowe. No i to myślę, że jest to uczta, bo tutaj w czasie pokazu różne przeszkody, trzeba ściąć jabłko w galopie, wszystko dzieje się na czas, fotokomórka na końcu, która wypuszcza zawodnika i co do sekundy jest ten czas mierzony. I
czyli
również sędziowie,
historii z nowoczesnością.
Tak, również sędziowie, którzy na każdej przeszkodzie oceniają, czy ta przeszkoda została zaliczona. No i ten sposób przemierzania tego byśmy powiedzieli trudnego parkuru dla husarza i dla konia, bo raz to jest kopia, raz to jest pałasz, a jeszcze innym razem jest to przejazd, byśmy powiedzieli, bieg na koniu w galopie z szablą. Na przykład to są trzy różne przejazdy, które wynik tych trzech przejazdów dopiero daje wynik końcowy. No i tutaj różne są sytuacje. Naprawdę oglądamy często zachowanie dziwne koni, tak? Te konie przyzwyczajone do turniejów różnego rodzaju zachowań widowni, ale czasami jak to koń zatrzyma się i po prostu nie chce brać udziału w turnieju. I to jest takie czasami niesamowite. Wydawałoby się, że ten rycerz ma opanowaną jazdę na tym koń, że ten koń wszystko zrobi, co on mu tylko nakaże, a są jakieś przesłanki, kiedy nie chce, albo nie chce, chce ominąć przeszkoda, nie chce przez nią przeskoczyć. Więc to ciekawie jest, można powiedzieć, i zachęcamy do oglądania tych turniejów, bo to jest naprawdę żywa lekcja historii. To są pasjonaci, którzy całe życie poświęcili tylko tej rekonstrukcji historycznej z tego wieku, z tego okresu. W tym roku do nas, do organizacji, współorganizacji dołączył Instytut Pamięci Narodowej i w sobotę już po tych turniejowych zmaganiach zapraszamy też do równolegle do sali Maneż i przy sali Maneż Instytut Pamięci, cztery piony Instytutu będą się wystawiały na różny sposób. Oprócz stoisk takich edukacyjnych, które będą, zapraszamy też na koncert, bardzo ciekawy koncert, który został przygotowany właśnie przez Instytut Pamięci Narodowej w hołdzie Hemarowi, który no, jak to mówią, moje serce zostało we Lwowie. Nie trzeba tej postaci pewnie przedstawiać. Nasz rodak na wychodźstwie, pracujący w Radiu Wolna Europa. Ja jeszcze się zaliczam do tego pokolenia, które Radia Wolna Europa słuchało w czasach minionych. To było takie okno na świat, w którym się dowiadywaliśmy wielu informacji ze świata, bo inaczej to były one ograniczane nam w takim zwykłym przekazie, więc będzie koncert. Będzie również po tym koncercie film, bardzo ciekawy, taki fabularyzowany film o Józefie Marcinkiewiczu, który został zamordowany w czasie zbrodni katyńskiej, a był 30-letnim geniuszem matematyki, świetnym matematykiem, który na studiach swoich profesorów często, jak to się mówi, wprowadzał w zakłopotanie, bo rozwiązywał szybciej i pokazywał, gdzie popełniają błędy. W ogóle postać niesamowita, no po prostu geniusz tamtych czasów. Zresztą sami wykładowcy z tamtego okresu tak określali tego młodego chłopaka wtedy, geniusza, i to jest też taki film pokazujący również to, co nam odebrano w tym Katyniu, co nam odebrano, jaką siłę, jaki potencjał narodowy. Pod każdym względem zginęła przecież tam elita i nie tylko w latach 40., o których wspominamy, ale potem przecież kolejna tragedia w Smoleńsku. Warto takie postacie poznawać, by nasza historia jest pełna takich dramatycznych sytuacji. Też wielki patriota, młody człowiek, który powiedział, że odkłada całą swoją miłość do matematyki, ubiera mu mundur i idzie na wojnę. To właśnie też kolejny taki przykład tego etosu. Już nie z czasów husarii, ale już bardziej nam czasów bliskich.
Czyli bohaterem można być na różny sposób.
No tak, i to jest takie piękne.
I konno jadąc kopią, ale też chociażby
będąc naukowcem. I oczywiście Biuro też Nowych Technologii przygotowało różne gry ciekawe, pokazujące polską historię. To dla młodzieży szczególnie. Ja tak bardzo chciałbym zaprosić młodych ludzi, bo jest taka szansa w Pułtusku, a takiej ilości atrakcji, jeśli chodzi o Instytut Pamięci Narodowej, no nie mieliśmy jeszcze w historii, więc mimo, że ta pogoda ma być różna, to zapraszamy. Będą przygotowane stoiska bezpieczne i pawilony i i tam różne ciekawe naprawdę gry i pokazane ciekawe zabawy, które i uczą, jak to kiedyś było, historię, przy okazji uczą też i edukują naszą młodzież, także warto to zobaczyć. Będzie też biblioteka taka, byśmy powiedzieli, mobilna. Sporo takich edukacyjnych stoisk, gdzie będzie można też poznawać historię. Nie chcę przybliżać wszystkich szczegółów, bo jest ich dużo. Zachęcam na wejście na naszą stronę internetową, ale przede wszystkim na Facebooka Hotel Zamek Pułtusk, więc tam plakaty i informacje, więc szczególnie zapraszam na ten koncert, ale również na film.
Na stronie naszego radia wszystkie informacje w formie plakatów podamy.
Na stronie
Więc zapraszamy słuchacze, wiecie państwo, gdzie szukać u nas na stronie informacji. To tyle, jeśli chodzi o dodatkowe atrakcje. Czyli panie dyrektorze, nastawić się na 2 dni tak naprawdę.
Tak, zapraszamy. Są jeszcze wolne pokoje, więc gdyby ktoś chciał nawet przenocować, to również istnieje taka możliwość. Zachęcamy do korzystania, bo my to robimy z myślą o współczesnej młodzieży, o współczesnej, o społeczeństwie współczesnym, żeby pokazać tą wielkość, tą siłę polskiego oręża, kiedy to Europa zagrożona, państwa ogromne, no niestety bliskie były pokonania przez armię osmańską, a my mieliśmy tam coś do powiedzenia i nasz król objął dowództwo, mówię tutaj o królu Janie III Sobieskim, który objął dowództwo nad wszystkimi zbrojnymi, a było tam tych armii kilka z Europy i muszę powiedzieć, że zrobił to świetnie. Wszyscy tą do dziś doceniamy. Choć cesarz kilka dni po zwycięskiej bitwie, cesarz Austrii, no nie do końca wobec naszego króla się zachował i o tym też trzeba mówić, bo myśmy przynieśli wolność Europie na długie, długie lata, jak się okazało, choćby z tego punktu zagrożenia, no ale nie uczynił znaku, jak należy, kiedy nasze wojska się prezentowały po zwycięskiej bitwie, nie zdjął kapelusza i nie pokłonił się sztandarom, które pokłoniły się jemu i to też o tym trzeba mówić. I będzie też z nami profesor Radosław Lolo, który na początku w niedzielę opowie trochę takiej historii wybranej, czyli co myśmy tam zyskali też na tej bitwie, ile armat, ile namiotów. Ja nawet nie wiedziałem, kilka tysięcy namiotów żeśmy, bo Turcy w popłochu zostawili, więc i kawę, i jakieś inne dobra.
No właśnie, dobra. Pijąc teraz kawę w czasie naszej rozmowy, nie należy zapominać, kiedy ona tak naprawdę do Europy napłynęła. Właśnie. Panie dyrektorze, państwa osmańskie, aż trudno uwierzyć, że 100 lat wcześniej sułtan tak bardzo cenił Polskę i Polaków i tak bardzo sprzyjał Polsce. 100 lat później Jan III Sobieski musiał jednak przeciw państwu osmańskiemu wystąpić.
No, Wiedeń był mocno zagrożony. Właściwie te armia osmańska stała już dosłownie u bram i gdyby nie odsiecz wiedeńska, gdyby nie bardzo szybka w Polsce wtedy, bardzo szybka mobilizacja naszego rycerstwa. I dosłownie godziny decydowały o tym, co byłoby z Wiedniem, a przecież wiemy, jak wyglądały w tamtych czasach wojny. Grabież, niszczenie, zresztą podobnie jak i teraz. Król Jan III Sobieski dokonał też bardzo ciekawego fortelu i o tym będzie też mowa, jak on zaskoczył te wojska osmańskie, czym się posłużył, jakim fortelem. Prawie podobnym jak w wojnie polsko-bolszewickiej, bo poprowadził armię nie tą drogą, którą się spodziewał przeciwnik, tylko jakby, no, nasza specjalność. Zaszedł
do
z boku. Tak,
dowódców.
Inteligencja, sposób dowodzenia przemyślana i to zaskoczyło armię i to wielokrotnie większą niż udało się zebrać wtedy. No i cóż, mamy dzisiaj tą Wiktorię Wiedeńską, wspominamy, cieszymy się z tego i też chcemy państwu to pokazywać, jak to wyglądało i myślę, że warto z takiej lekcji historii skorzystać. I równolegle po tych wszystkich wydarzeniach, o których mówiłem, wieczorami właśnie, czy w ciągu dnia można zaglądać do tych biur nowych technologii IPN-u, do wydawnic, obejrzeć ten przystanek Historia, który IPN nam przygotował wyjazdowy i od 9 rano praktycznie w sobotę do 19 wieczorem te stoiska będą dla państwa czynne, ale również w niedzielę od 9 do 17 też na Podzamczu przy sali Manesz będzie można skorzystać z tej oferty IPN-u, za co bardzo dziękuję, że tak w tym roku mogłem liczyć też na takie wsparcie edukacyjne.
Proszę państwa, wielkie święto historii i tradycji Polski już w najbliższy weekend w Pułtusku w Domu Polonii. Pan dyrektor mówił o patriotyzmie. Ja chciałabym nawiązać do wizyty w naszym studio młodzieży, która gościła pana kilkanaście dni temu zaledwie, młodzieży polonijnej. I to, co młodzi ludzie mówili w studiu, to też była piękna lekcja historii. Oni naprawdę znają historię. historię Polski, kochają swój kraj i chętnie tutaj przyjeżdżają.
To prawda, cieszymy się, że te kolonie doszły do skutku. Bardzo późno w tym roku programy zostały ogłoszone i nasza organizacja, jakim jest Stowarzyszenie Wspólnota Polska, aplikuje jak co roku, żeby jak największą grupę Polaków, młodzieży polskiego pochodzenia do Polski mogła przyjechać. Temat jeszcze nieskończony, bo ze względu na ten późny okres ogłoszenia, te nabory były przesunięte jeszcze nawet na wrzesień i bardzo możliwe, że przyjadą kolejne grupy. Jeszcze mamy, czekamy na potwierdzenie, na kilkodniowe takie pobyty w Polsce. Cóż, wspaniała młodzież, mogli tutaj też obejrzeć Mazowsze lepiej, byli w Opinogórze. Zresztą sam zachęcam za każdym razem, żeby odwiedzać to miejsce, Muzeum Romantyzmu, przepięknie przygotowane na takie wizyty. No i nie tylko, bo były też wyjazdy gdzieś na wieś, ale również były też ogniska, dyskoteki, integracja. Ta młodzież była chyba z 8 krajów, jak dobrze pamiętam. Także też fajnie, bo mówiąca po polsku, ale...
Bardzo ładnie zresztą.
Ale na dziedzińcu było słychać i węgierski, i bułgarski, i hiszpański.
Litewski
właśnie. Było ciekawie, bo taka wieża Babel, jak ja mówię zawsze w wakacje, kiedy nasze dzieciaki z Polonii, Polacy ze wschodu przyjeżdżają w Pułtusku, ma miejsce co roku i to jest takie fajne, bo tu mówią w swoim języku, za chwilę mówią po polsku i wiemy, że jesteśmy tu, gdzie powinniśmy być, czyli w domu dla wszystkich Polaków z całego świata i cieszymy się. Jeszcze przed nami kolejne zjazdy, zloty. Są wstępnie już takie informacje, że i w listopadzie, i w grudniu będziemy mieli kolejne takie grupy, które Stowarzyszenie Wspólnota Polska napisała projekty i będzie szansa, że nas odwiedzą. Więc to jeszcze przed nami sporo w kalendarzu imprez i dni Mateusza, dni patrona, które w 9 punktach odbywają się w zamku tradycyjnie, bo my użyczamy i amfiteatru, i sali, kiedy potrzeba, i sesja uroczysta się odbywa też u nas w sali Manesz, i koncerty różne, i święto Piosenki Polskie, które od jakiegoś czasu w Pułtusku się odbywa. Więc jest jeszcze sporo przed nami tych wydarzeń, również wystaw, na które zapraszam zawsze jedna, dwie, trzy wystawy na Dolnym Krużganku. Oczywiście Bar Kasztelanka cały czas działa i muzyka na żywo, kiedy tylko możemy, to staramy się ją uruchamiać. No i też niebawem rozpoczął się już nabór na taki kurs muzyki metodą Suzuki, nauki gry na instrumentach. Też zachęcamy, wspaniali wykładowcy. To pokłosie z naszej współpracy z panią Grecką, z panem Januszem, z panem dyrygentem, z którym stworzyliśmy przepiękny ten koncert, który państwo również pokazywali. Cały amfiteatr ludzi, piękna pogoda, piękne pieśni polskie. Cały ten kalendarz, który tu przedstawiałem, został praktycznie zrealizowany. Cieszę się, że nawet jedna impreza więcej.
A pogoda sprzyjała w tym roku
imprezom,
prawda?
Tak, imprezom sprzyjała bardzo, więc... Ale my jeszcze się nie zamykamy. Jeszcze turnieje szachowe, jeszcze... Także do końca roku jeszcze przed nami kilka różnych imprez, oprócz tej kluczowej, jakim są Dni Tradycji Rzeczypospolitej. I zapraszamy do Pułtuska,
panie
do
dyrektorze,
zamku.
A kiedy kolejna grupa repatriantów przyjedzie do Pułtuska?
Dobre pytanie. Byłbym zapomniał. Szanowni państwo, tak. Już można powiedzieć, że decyzje są wystawiane i od 15 listopada ośrodek będzie czekał na kolejne przyjazdy. Rekrutuje się 100 osób, tak jak mamy tam przewidziane w tych naszych umowach. Już kilkanaście osób decyzję otrzymało i potwierdziło swój przyjazd w tym okresie po 15 listopada, także no jest duża szansa, że znowu kolejna grupa Polaków z Kazachstanu i z tych krajów azjatyckich, dawnego ZSRR, znajdzie znowu miejsce w swoim domu, domu ojczystym ich przodków, bo to, tak jak mówiłem, często czwarte, piąte pokolenie, ale ludzi świadomych tego, że są Polakami, bo są w domach nauczeni pewnego patriotyzmu i może z językiem niekoniecznie, ale my się mamy właśnie tym zajmować też w ośrodku. Prowadzimy kursy językowe, zawodowe, wtedy staramy się ich doprowadzić do takiego, byśmy powiedzieli, stanu, w którym sobie poradzą i w sklepie, i w aptece, i w urzędzie, i zaczną pracować przede wszystkim, bo to przecież o to chodzi. Dużo do nas przyjeżdża rodzin młodych z dziećmi, różne też i pokoleniowe, rodziny wielopokoleniowe też, ale w większości to są młodzi ludzie z dziećmi, czyli no wraca do nas mnóstwo Polaków, którzy czekali na tą szansę i ta szansa jest im dana dzięki państwu polskiemu. Mogą do tego domu ojczystego wrócić. Jest to piękne dzieło i niech ono trwa. Są prace nad budżetem nowym. Mają być trochę zwiększone te środki, bo one już były niewystarczające nawet na przykład przyjęcie jednej grupy w ciągu roku. W ośrodku, ośrodków jest tylko dwa, w Środzie Wielkopolskiej i w Pułtusku, więc cóż to jest jakby w skali, gdzie 10 tysięcy Polaków czeka w kolejce z Kazachstanu, więc no, wiemy, że jesteśmy, bierzemy udział w czymś bardzo ważnym i bardzo potrzebnym, czymś bardzo zaległym, byśmy powiedzieli, w stosunku do tych naszych rodaków, tam wywiezionych na siłę, bez ich zgody, często umierających z wyziębienia, z chłodu, z głodu. Kolejne pokolenia ich no, odzywają się, chcą być Polakami w Polsce, a nie tylko w Kazachstanie. Co nas cieszy i jesteśmy przygotowani, mamy świetną kadrę, która i uczy języka, i prowadzi ośrodek. Dom Polonii żyje. Jak wspomniałem wcześniej, łatwo nie jest, ale robimy wszystko, żeby ten dom był, żeby służył Polakom i Polonii.
Proszę Państwa, oczywiście w listopadzie także wybierzemy się do Domu Polonii, aby przygotować Państwu relację z przyjazdu kolejnej grupy repatriantów. A tymczasem przypominamy, iż w najbliższy weekend w Pułtusku odbędą się Dni Tradycji Rzeczpospolitej, piknik z husarią. Myślę, że pan, co pan dyrektor udowodnił, że to najlepsza lekcja historii z możliwych. Polecamy gorąco. Pogoda różna jest nadawana, panie dyrektorze, ale pan powiedział, że będą zabezpieczenia, prawda?
Tak, będzie trochę zadaszenia. Takiego większego, mniejszego, więc nie ma się czego obawiać. Dobra zabawa to, jak jest nawet trochę gorsza pogoda, to nie przeszkadza, ale my się przygotowujemy, będzie sporo tych zadaszeń. No ale nie tylko się przygotowujemy z zadaszeniem, ale też pracujemy każdego dnia nad tym, żeby ta pogoda była.
Oby się sprawdziły pana słowa. Pan Michał Kisiel, dyrektor Domu Polonii w Pułtusku. Jak zawsze z mnóstwem informacji, z mnóstwem nowych wiadomości. Serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Również pięknie dziękuję i zapraszam do Pułtuska, do zamku.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia Państwu.